Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Trwają prace nad nowymi zapisami kodeksu pracy. Mają one dopasować obowiązujące przepisy do wyzwań XXI wieku. Jedna z propozycji zakłada, że pracodawcy będą mogli doliczać do czasu pracy przerwy spędzane na paleniu papierosów. Czy to dobry pomysł? Czy dyskryminacja palących? 41 200 20 20 to pytanie wywoławcze w punktach widzenia, które kierujemy do naszych słuchaczy. Ale w tej audycji będziemy rozmawiać bardziej kompleksowo o tych przygotowywanych zmianach. W naszym studiu Anna Kaczor-Małecka, dyrektor Biura Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Dzień dobry Państwu.
I Kazimierz Pasternak, wiceprzewodniczący Świętokrzyskiego Regionu NSZZ Solidarność.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
I rozpocznę od tej budzącej, czy wywołującej najwięcej komentarzy propozycji. Propozycji, która nie jest oficjalną jeszcze propozycją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj komunikat w tej sprawie się ukazał na stronach ministerstwa, ale Komisja Kodyfikacyjna jest oficjalnym gremium, które od kilkunastu miesięcy przygotowuje już przepisy. Przepisy, które mają być zaprezentowane w marcu. Podoba się Państwu ten pomysł z papierosami?
Znaczy ja w ogóle chciałabym się odnieść do kwestii tych wszystkich zmian, które są planowane w kodeksie pracy. Jeżeli chodzi o takie oficjalne nasze stanowisko, to będziemy je znać dopiero po ogłoszeniu oficjalnego kodeksu, nowego propozycji tego kodeksu przez Zespół do Spraw Kodyfikacji przedstawionego w marcu. Na pewno zmiany, jeżeli chodzi o sam kodeks pracy, wprowadzone być powinny. I tutaj mamy kodeks pracy, który obowiązuje od 1973 roku. Tak naprawdę był nowelizowany wielokrotnie, ale nieudolnie, jak wiemy doskonale, więc ten dokument należało napisać od nowa. Mało tego, jeżeli chodzi o te indywidualne stosunki pracy, jakieś tam zmiany były czynione, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę bardzo istotne dla nas, pracodawców, zagadnienia mówiące o zbiorowych układach pracy, to te od lat 90. nie były kompletnie zmieniane, więc jest bardzo dużo kwestii, które należałoby dostosować do dzisiejszego rynku pracy, do realiów gospodarki. Jeżeli chodzi o samą kwestię papierosów, o których tak medialnie dzisiaj głośno, o których wszyscy mówią, to myślę, że poczekajmy też na jakby ostateczną definicję tego zapisu, ostateczne zapisy dotyczące tej kwestii kodeksu pracy. Znaczy na pewno pracodawcy zgłaszają i mówią o tym, że różne takie opuszczanie stanowiska pracy, wychodzenie na tego przysłowiowego dymka, no na pewno nie przekłada się na efektywność pracy. To musimy sobie tutaj przyznać i być sami przed sobą w porządku, przyznać, że po prostu no to nie służy efektywności pracy, takie odrywanie się, zwłaszcza jeżeli to nie jest raz, a często jest tak, że kilka razy w ciągu dnia to tych minut się nazbiera, więc na pewno...
Na tyle dużo, żeby potem skrupulatnie je w jakiś sposób, nie wiem, z monitoringu zliczyć i potem dołożyć pracownikowi, żeby posiedział zamiast do 17, na przykład do 18 godziny w pracy.
Znaczy ja się boję jednej rzeczy, bo jak sobie przeanalizowałam te wszystkie zmiany, różne zmiany, nie tylko dotyczące tych papierosów, tylko inne też, które są dzisiaj, już ujrzały światło dzienne i mniej więcej wiemy, jaki będzie ich kształt, to obawiam się, że mamy do czynienia zamiast z uelastycznieniem tych stosunków między pracodawcą a pracownikiem, usztywnieniem ich w dalszym ciągu. Brakuje tutaj elastyczności. Widzimy znaczne sformalizowanie tych stosunków, rzeczy, które można byłoby załatwić na poziomie zakładu pracy. I tego się boję dzisiaj.
41 200 20 20. Czekamy na Państwa opinię w tej sprawie. Teraz głos dla pana Kazimierza Pasternaka.
To znaczy ja uważam, że po pierwsze no, musimy poczekać na oficjalny projekt, który wyjdzie spod pracy Komisji Kodyfikacyjnej. Ten projekt on trafi do ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zobaczymy, jaki to jest projekt.
No, potem będą konsultacje społeczne.
Tak, potem będą konsultacje społeczne i wtedy dopiero i związkowcy, i pracodawcy wypowiedzą się w różnych sprawach. No i tutaj oczywiście wiadomo, że nie będzie zgody ze strony związków zawodowych na różnego rodzaju takie sytuacje i takie rozwiązania, które będą no, na przykład pogarszały w sposób ewidentny warunki pracy dotychczasowe, prawa socjalne, czas pracy, BHP, bezpieczeństwo i higieny pracy, wynagrodzenia i tak dalej. Więc tutaj w tej sferze zgody niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Natomiast jeśli chodzi o to palenie papierosów, no to przecież w tej chwili już obowiązuje zakaz palenia papierosów w miejscu pracy i to jest dosyć rygorystycznie przestrzegane i tutaj już nie jest to traktowane zmiany jak higiena pracy, jak to było niedawno, tylko jest to typowa trucizna. No i teraz, jeśli są te zakazy, no to trzeba je przestrzegać. Natomiast wprowadzenie tego rodzaju rygoru i tego rodzaju rozwiązań, że tutaj minutę, dwie, trzy, pięć będziemy odpisywali, a potem będziemy karali pracownika w zakresie skracania jego prawa do wypoczynku, to jest to rozwiązanie zupełnie niedopuszczalne. Dlaczego?
A państwu zdarzało się palić w miejscu pracy?
Nie, no ja nie palę akurat w miejscu pracy. Ja kiedyś tam paliłem, ale to na pewno poza miejscem pracy doświadczyłem tego i wiem, jakie to jest szkodliwe, także z tego miejsca mogę zaapelować do palaczy, żeby rzeczywiście rzucili palenie. Im szybciej to zrobią, tym lepiej. Przesiedli się na rowery, zaczęli uprawiać sport i tak dalej i zobaczyli od razu, jak to zabija organizm z punktu widzenia...
No bo możemy powiedzieć, że palenie jest generalnie, mówiąc, społecznie stygmatyzowane, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, prawda? Także jak pan wspomniał o kwestie pracy, no ale niemniej pracodawcy wskazują, czy nawet są zobowiązani do wskazania tych przestrzeni, czy tych obszarów na terenie miejsc pracy, gdzie palić wolno.
Nie, no przy tych przepisach to oni wcale takiego obowiązku nie mają. Oni oczywiście mogą, nawet powinni, ale znam na przykład przypadki takie, gdzie całkowity rygor i w ogóle cały teren zakładu pracy, łącznie z powierzchnią i terenem wokół biurosa i tak dalej, jest objęty zakazem i pracownik wtedy, kiedy chce zapalić, no to on musi wyjść poza na przykład teren zakładu, co znowu się kłóci z dyscypliną pracy, bo jakbyśmy spojrzeli na przykład kodyfikacje regulaminowe, to pewnie tam to by oznaczało, że on samowolnie opuścił stanowisko pracy. Ale spróbujmy też popatrzeć na przykład na, no jeśli już tak skrupulatnie patrzymy na palaczy, no to przecież musimy też zwrócić uwagę na, no na przykład biurowce różne, gdzie widzimy 8, 7, czy tam 10, gdzieś pani z czajnikiem idzie sobie po wodę po to, żeby gdzieś zagotować tą wodę. No potem trzeba tą herbatę zrobić i wypić. No więc, no jeśli byśmy tak skrupulatnie przestrzegali tych zakazów dotyczących palaczy, no to trzeba byłoby objąć również inne grupy zawodowe tego rodzaju rygorystycznymi zakazami. No
I wtedy palenie kawy też odliczać, czy poranne plotki, czy
no ale kawa, plotki. Przepraszam, ale kawa to jest, no zaraz by tutaj ktoś się pojawił i powiedział, picie kawy to też jest bardzo niezdrowe w ilościach takich, zaraz badania byśmy tutaj różne usłyszeli, że to szkodzi sercu, krążeniu, tak dalej, to samo byłoby z herbatą. Ktoś by powiedział, że to tylko zieloną herbatę należy pić. A więc, no mi się wydaje, że to są bardzo skrajne rozwiązania, zupełnie niedopuszczalne i w pierwszej kolejności takiego pracodawcę i tych ludzi, którzy takie pomysły mają, to ja bym zapytał o pomysł na to, żeby niwelować i ograniczać stres w środowisku pracowniczym. Bo za moment dojdziemy do wypadków przy pracy, ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej.
41-200-2020, czekamy na państwa opinię w tej sprawie. Czy powinno się doliczać do czasu pracy przerwy spędzone na paleniu papierosów? Czy być może jest to jednak dyskryminacja palących? Pani Anna Kaczor-Małecka powiedziała kilka minut temu, że palacze są mniej efektywni, ale czy skupianie się na pracy i myślenie, czy odkładanie palenia nie sprawia samo z siebie, że także ta efektywność będzie niska?
Znaczy myślę, że to jest naprawdę do rozwiązania nie na etapie jakichś rozwiązań legislacyjnych, tylko na etapie danego zakładu pracy. Trzeba tutaj zawsze rozsądek powinien brać górę nad wszelkimi takimi rozporządzeniami. Z prostej przyczyny, żeby kodeks pracy dzisiaj, który ma kilkaset stron, znowu nie był takim tworem, ten nowy kodeks pracy, tak? Żeby nie było tak, że pracodawca będzie musiał na przykład w przypadku przepisów BHP sięgać do setek rozporządzeń, ustaw, tak? Żeby to wszystko było w jednym miejscu, żeby to było przystępne i żeby to było naprawdę niewielkie objętościowo, bo jeżeli będzie, im więcej będzie takich obostrzeń, uregulowań na poziomie legislacji, tym więcej będzie konfliktów pracodawca-pracownik, tym więcej będzie sporów różnych przed instytucjami, na przykład sądowniczymi. Myślę, że to nie przysłuży się nikomu, więc tutaj trzeba trochę dać też obszar i pole dla zwykłego rozsądku. Pewne rzeczy można naprawdę jakby ustalić, tak jak mówił pan przewodniczący, są zakłady pracy, gdzie w ogóle palić nie wolno ze względu na specyfikę na przykład prowadzonej działalności, ze względu na pewną produkcję. I też się pracownicy przecież na to godzą, wytrzymują, tak? Więc jakby albo jakoś jest to uregulowane w inny sposób, na zasadzie tej przerwy, wykorzystują tą przerwę, gdzie mogliby zjeść śniadanie, jedzą papierosa, przecież to jest dowolne, palą papierosa, a nie jedzą śniadanie, czy jakoś robią to tak, że jest to do uregulowania w każdym razie. Moim zdaniem jest to do uregulowania i na pewno nie uważam, że powinna być to kwestia, której poświęca się zbyt dużo miejsca, zwłaszcza w tak ważnym dokumencie jak kodeks pracy.
A czy to nie jest to kwestia swego rodzaju symbolu, który być może najłatwiej zidentyfikować, bo nie ma co ukrywać, pracodawcy dysponują coraz bardziej precyzyjnymi narzędziami do kontrolowania sposobu, w jaki wykonywana jest praca i te dyskusje wybuchają niejako od czasu do czasu. Kiedyś dyskutowano o tym, czy w miejscach pracy powinno grać głośno radio. Kiedyś także całkiem niedawno dyskutowano o tym, czy pracownicy powinni mieć dostęp do portali społecznościowych w godzinach pracy, prawda? Takich elementów, które teoretycznie mogą nas odciągać od naszych zadań, które powinniśmy wykonywać na co dzień, jest znacznie więcej, prawda? Tak jak i ta kawa, o której wspominał pan przewodniczący.
Tak, ale ja się spotkałem na przykład ostatnio w dyskusji z pracownikami, którzy są zatrudnieni w jednym z urzędów. Oni na przykład próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób my mamy skorzystać z 15-minutowej przerwy śniadaniowej, która w kodeksie pracy jest uregulowana, która jest wliczana do czasu pracy. I mówią tak, no ja mam bezpośredni kontakt z klientami, z interesantami, którzy stoją za drzwiami, mam akurat biuro takie, gdzie praktycznie rzecz biorąc załatwiam jednego, za moment wchodzi drugi, kolejny. I ja nie chcę być posądzana przez tych interesantów, jest to wypowiedź jednej z pań, że tutaj no nagle co, powieszę na drzwiach kartkę, że to jest przerwa śniadaniowa, to co oni pomyślą? No więc mówi ukradkiem w przerwach, jak tam w ogóle jest chwilowa przerwa, no to gdzieś kawałek bułki skonsumuje, gdzieś tam wypije 2-3 łyki wody i tak jest codziennie, całymi dniami. No i przepraszam, czy to jest zgodne z prawem? A to jest przecież przepis ustawowy. W ustawie mam zagwarantowaną 15-minutową przerwę. W Niemczech byłoby to niedopuszczalne. Niedopuszczalna byłaby tego rodzaju dyskusja. Tam wypoczynek, rekreacja, regeneracja sił w miejscach pracy jest określona i skrupulatnie przestrzegana. Natomiast u nas tego nie ma. U nas wprowadzane są takie różne krzyżowe polecenia, gdzieś wchodzą w grę, jakaś dezorganizacja pracy, dodatkowe normy bardzo przeciążeniowe na pracownikach są nakładane, no bo jest niwelowane są, zmniejszane są koszty pracy na przykład, więc nie zatrudnia się nowych pracowników, jeśli ktoś z różnych powodów zostanie zwolniony z pracy i przecież to też widać, to też widzimy, a my płacimy za to frycowe w postaci zdarzeń wypadkowych, zawałów, udarów, różnych dramatów rodzinnych i tak dalej, często schorzeń psychicznych. U nas sfera psychiczna jest w ogóle poza kontrolą i tutaj to, co pani mówiła przed chwilą, u nas tak na dobrą sprawę wystarczyłoby rzeczywiście zminimalizować ilość artykułów, ale poważnie je potem respektować, realizować i egzekwować. U nas nie ma tej egzekucji. Przecież my mamy, jak popatrzymy na bezpieczeństwo i higienę pracy w tym obecnym układzie, to przecież gdybyśmy odrobili pracę z mentalności, z pewnych nawyków, z odpowiedzialności, gdybyśmy się wczytali ten przepis i szanowali ten przepis, to zupełnie zdecydowanie mniej byłoby różnego rodzaju problemów. I tak jest ze wszystkimi przepisami. Problem wypoczynku, czasu pracy i tak dalej. Natomiast niestety bardzo wiele tych norm jest pustych, nieprzestrzeganych albo niechlujnie napisanych.
41-200-2020. Dyskutujemy dzisiaj o wstępnych, trzeba to powiedzieć, ale jednak już propozycjach zmiany w kodeksie pracy, być może napisania rzeczywiście tego dokumentu całkowicie na nowo. Palenie wywołuje dyskusję, ale sporo też dyskusji już można zauważyć w kwestii choćby urlopów, bo z jednej strony w tych wstępnych propozycjach Komisji Kodyfikacyjnej pojawia się zapis o zrównaniu dni urlopowych dla wszystkich bez względu na staż pracy. W tej chwili było to rozdzielone 20 albo 26 dni, to dla wszystkich ma być 26 dni, ale to dokończymy tę kwestię, bo mamy już telefon od naszych słuchaczy. Witamy na antenie, halo?
Halo, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Pozdrawiam wszystkich w studiu. Ja mam taki właśnie, chciałem się wypowiedzieć na ten temat właśnie o wydajności pracy. No ja prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową i powiem szczerze, że jestem palaczem i nawet tak mnie zawsze cieszy, że wykonuję pracę i potem sobie robię tak zwaną przerwę na papieroska, żeby się nawet nacieszyć swoimi efektami pracy. Także, czy tutaj jest, jak to się
liczy
mówi,
pan, ile czasu pan na to spędza?
No tak potrafię, no ja wiem, no około 5, w ciągu 8 godzin pracy około 5 papierosów sobie wypalić. I nie zauważyłem, żeby to był jakiś spadek mojej wydajności czy czegoś, bo po prostu, no nawet samozadowolenie z dobrze wykonanej pracy, to sobie wezmę tego papieroska, sobie popatrzę na swój efekt pracy i pracuję w usługach i po prostu no cieszy mnie to.
Mówi pan o sobie.
Króciutką przerwę, proszę pana, na papierosa, to nawet się dokładnie przyjrzę swojej efekcie pracy i co mogę jeszcze poprawić, co jeszcze mogę dorobić i tak dalej, i tak dalej.
Tak samo by pan patrzył na swoich pracowników?
Proszę?
Tak samo by pan patrzył na swoich pracowników?
No myślę, że jestem osobą tolerancyjną, że po prostu no, by mi pozwolił sobie na tego przysłowiowego dymka zrobić krótką przerwę, bo to jest nawet, gdy oni sobie odpoczną, uważam, to po prostu nawet by byli bardziej wydajni. Nawet człowiek, pracownik zadowolony jest bardziej wydajny od pracownika, który jest gnębiony i tak dalej. I uważam jeszcze, że po prostu w Polsce Polacy są dyskryminowani i niedługo to nie będzie tak, że po prostu będzie kara śmierci za wypalenie papierosa groziła do tego stopnia. A i tak ludzie będą, no kto będzie chciał zapalić, to i tak będzie i tak sobie zapalić, znajdzie sobie gdzieś jakieś uboczne miejsce tajne, przełamane przez poufne i sobie zapali tego papierosa przysłowiowego i pracodawca nie jest w stanie go upilnować.
Dziękuję bardzo za ten telefon 41 200 20 20. Palacze być może będą musieli zejść do podziemia albo do szarej dosłownie strefy. Ale zacząłem mówić o urlopach, bo i z jednej strony pojawia się zapis o tym zrównaniu, 26 dni dla każdego pracownika, ale także pojawiają się pomysły w kontekście uelastycznienia. Takie by na przykład pracownicy mogli odbierać sobie urlop godzinowo, choć już wtedy by mieli nie dostawać pieniędzy za to. Kazimierz Pasternak.
Ale godzinowo...
No godzinę na przykład jednego dnia, dwie godziny kolejnego.
Ja rozumiem, że to jest rozwiązanie pewnie u naszych zachodnich sąsiadów. Natomiast ja chcę powiedzieć, że tutaj znowu mamy do czynienia z tak zwanym mentalnym podejściem do tego, bo tutaj to, co zresztą przedmówca powiedział, a propos tych papierosów, no, zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że wypoczynek pracownika jest bardzo ważny. Oczywiście tutaj akurat zasugerował, że jeśli wypali papierosa i tak dalej, to jest jak gdyby wypoczynek. O tym nie dyskutujemy, bo rzeczywiście palenie tytoniu jest niezdrowe, jest to trucizna. Natomiast jeśli chodzi tutaj o te urlopy i tutaj te godzinowe traktowanie po prostu tej sprawy, to ja uważam, że po pierwsze to usprawnijmy to, co jest. Jeśli jest prawo pracownika do wypoczynku i to jest konstytucyjna zasada, no to my przestrzegajmy tych przepisów, które my mamy, bo my tego nie przestrzegamy. Bo moje pytanie jest takie, jak to jest, że w tej chwili na przykład, gdyby to zliczył w Polsce, skąd armia, potężna armia pracowników ma zaległe urlopy i te zaległe urlopy, tutaj już praktycznie pracownik nie ma dyskusji, jest wysyłany przymusowo na urlop, na przykład w marcu, w kwietniu i tak dalej i ma ograniczone, praktycznie uniemożliwione prawo do wypoczynku w lipcu, w sierpniu, chciałby wypocząć, z rodziną wyjechać, opalić się i tak dalej. I to jest pierwsza sprawa. A odpowiedź jaka jest? No taka, że jest mało pracowników, w związku z tym ci pracownicy są potrzebni w tak zwane żniwa określonej firmy. Na zachodzie to się reguluje w ten sposób, że duże giganty, koncerny i tak dalej są zamykane na miesiąc sierpień, na przykład szuka się takiego rozwiązania, żeby również to było sprawdzone z punktu widzenia odpoczynku w stosunku do pracownika, zamyka się koncert w sierpniu czy w lipcu.
No nie w każdej branży jest to możliwe.
Nie w każdej branży, oczywiście, ale tam to jest, natomiast u nas nie ma takich, w tej chwili jeszcze takich rozwiązań, natomiast szukamy możliwości, jak tu zrobić, jak obrzydzić ten wypoczynek pracownikowi.
Posłuchajmy kolejnego telefonu, 41 200 20. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy.
Odliczać ten czas.
Odliczę ten czas od czasu pracownika papierosa. Uważam, że nie, ponieważ gdy ten pracownik wyjdzie na tego papierosa, to pali go nie dłużej niż 200 minuty. Natomiast znam firmę, do której dzwonię i koleżanka mi mówi, że pracownik jest na teren biura. Znam jego numer samochodu. Stoję przed firmą, koleżanka mówi, że jest na terenie biura. On przyjeżdża 2 godziny później do pracy. Gdzie jest dyrekcja? Gdzie jest w ogóle jakaś kontrola czasu pracy?
Dziękuję bardzo za taki sygnał. Bardzo proszę jeszcze.
I po prostu, i wtedy nie ma po prostu, że ja uważam, że jeżeli wyjdzie na tego papierosa, ktoś pali, wyjdzie na tego papierosa i on go pali tam te 2-3 minuty i wracając do pracy, on jest zreaksowany, on jest zadowolony z siebie i ponownie wraca pełni się do pracy.
Dziękuję bardzo za ten telefon. 41 200 20 20, jeszcze 10 minut naszej audycji. Anna Kaczor-Małecka.
Znaczy, jak przysłuchuję się naszej dzisiejszej dyskusji, to tak sobie ma taką refleksję, że rozmawiamy dzisiaj o tych papierosach, rozmawiamy o jakiejś kwestii zmian w urlopach, odbierania tych urlopów i mam wrażenie, że dlaczego o tym rozmawiamy i dlaczego to się dzieje gdzieś tam na tym poziomie też legislacyjnym, te zmiany następują. Mamy dzisiaj takie, a nie inne realia, jeżeli chodzi o rynek pracy. Mamy dzisiaj na rynku pracy też młode pokolenia, które zupełnie inaczej chciałyby funkcjonować na rynku pracy. Ja, mówiąc ze swojego doświadczenia zawodowego, naprawdę bardziej sobie cenię zadaniowy czas pracy niż siedzenie 8 godzin jakby za biurkiem, tak, nawet jeżeli tej pracy, bo są, wszędzie są takie w każdej branży, w każdej pracy okresy, gdzie jest bardzo dużo pracy i są takie, gdzie jest tej pracy mniej. Więc jakby moja możliwość z moim moim pracodawcą uregulowania tego jest dla mnie, powiem szczerze, bardzo cenna i przy wyborze pracy wiem, że dzisiaj te młode pokolenia, tak zwane pokolenie Z, stawia sobie bardzo mocno za taki punkt, jeżeli chodzi o dobór pracodawcy, również kwestię elastyczności i tego to dzisiaj bardzo jakby w tej wymienianej liście ich oczekiwań wobec pracy pracodawcy ta elastyczność naprawdę dzisiaj jest parę oczek wyżej niż była jeszcze parę lat temu, jakbyśmy zapytali młodych ludzi, bo chcielibyśmy godzić po prostu życie zawodowe z prywatnym. Chcielibyśmy móc wyjść z zakładu pracy, jeżeli jest taka konieczność coś zrobić i być rozliczani z efektów, z wydajności, a nie z spędzania czasu w pracy za biurkiem.
Posłuchajmy kolejnego telefonu. Halo? Dobry wieczór. Prosimy o wypowiedź.
Teraz ja, tak?
Tak, bardzo pani.
Więc chodzi mi o pewną sprawę, bo poruszacie sprawę papierosów, że ktoś wyjdzie na 2 minuty na papierosa. A ja się pytam tak, bo chodzi o papierosy, a ja się pytam, a gdzie są finanse? Od nowego roku i tak każdego roku obiecują pracownikom, że najniższa średnia krajowa ma być tyle i tyle. I tych pieniędzy nie otrzymują. A jeżeli pracownik zostaje po godzinach, również nie dostaje nadgodzin. To jak my to mamy rozumieć? I co wy robicie z młodymi ludźmi? Znaczy nie mówię tego do pana, tylko mówię do ogółu, do polityki. Co robią politycy z młodymi ludźmi? Jak mają pracować? Jak mają podejmować pracę? No to jest zastanowienie.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź.
Papierosa.
41 200 20 20, patrząc na przynajmniej formalne rozwiązanie i podnoszenie minimalnego wynagrodzenia, to mamy trend właściwie stały.
Tak, ale to jest kwestia minimalnego wynagrodzenia, natomiast pojawia się problem, co zrobić i w jaki sposób zmusić pracodawców do tego, że jeśli ma efekty, ma określone zyski i tak dalej, firma pracuje solidnie, jak zmusić, żeby podjął solidne, skuteczne negocjacje, na przykład ze związkami zawodowymi, jeśli są, i również zajął się wzrostem wynagrodzeń dla pracowników, którzy na przykład pracują w firmie po 30, po 40 lat, po 20, po 15, mają potężny staż i oni stoją na poziomie na przykład od 20-15 lat, na poziomie brutto 2,5 tysiąca złotych, 2700, realnie na rękę mają 1800, a minimalne wynagrodzenie rośnie. Ja oczywiście jestem za tym, żeby minimalne rosło i im szybciej, tym lepiej, no ale powstaje pytanie, dlaczego w ogóle w takim układzie ci inni pracownicy są pozbawieni takiego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń.
No ale z drugiej strony słyszymy coraz głośniej także od samych przedsiębiorców, że mamy do czynienia już z rynkiem pracownika, że nie ma chętnych do podejmowania wynagrodzenia, że łatwo jest zmienić pracę, więc być może będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której to pracodawca będzie musiał oferować określone bonusy, na przykład dodatkowy czas wolny.
Tak, ale panie redaktorze,
żeby przyciągnąć do siebie tych, którzy mają pracować na jego rzecz.
Ale w chwili obecnej tak nie jest. Mówienie o tym, że to jest rynek pracownika, to pewnie w jakichś tam branżach może coś takiego jest. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę warunki pracy, jeśli weźmiemy jakość tych ofert, jeśli popatrzymy na te oferty, popatrzymy na sytuację pracownika i na ten tak zwany rynek pracy, No to przede wszystkim pierwsze kolejności, to co pani powiedziała, to są płace. Dalej warunki pracy, dalej szacunek do tego człowieka. Jeśli popatrzymy na nasz region, na województwo świętokrzyskie na przykład, no to o realnym rynku pracownika można było mówić wtedy, kiedy powstawałyby nowe miejsca pracy. Natomiast jeśli popatrzymy na oferty i tak dalej, no to oczywiście, no tych ofert przybywa, bezrobocie no spada realnie.
No poniżej 50 tysięcy, patrząc na dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
No tak, ale to jeśli popatrzymy na przykład na sytuację Kielc i województwa świętokrzyskiego w stosunku na przykład do wynagrodzeń w Warszawie, do warunków pracy tam, do właśnie rynku pracownika, bardziej tam pewnie, a nie w tych biedniejszych regionach, my niestety do takich należymy, to tutaj rynku pracownika nie ma i chętnie bym posłuchał argumentów pracodawców, to żeby mi udowodnili, że rzeczywiście mamy rynek pracownika. Pojawiłyby się pewnie jakieś, za przeproszeniem w cudzysłowie, takie no oferty skrajne, gdzie no nie mam, nie mogę zatrudnić takiego, no zaraz byśmy zapytali o czas pracy, o warunki pracy, o wynagrodzenie i by się okazało, że rzeczywiście no ktoś zadzwoni i woli, no nie wiem, pojechać do Wrocławia na przykład, albo wyjechać do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie nadrobimy tych zaległości, ale tutaj też musimy bardzo wiele jeszcze zrobić w tym zakresie, żebyśmy rzeczywiście rozmawiali o rynku pracownika. W mojej ocenie tego rynku pracownika jeszcze nie ma.
Ja myślę, że jest, tylko że jest rynek pracownika specjalistów, osób, które mają bardzo określone umiejętności, kompetencje, doświadczenia. Naprawdę te osoby na pracę, na brak pracy, na warunki pracy, na zarobki, dzisiaj nawet i w Świętokrzyskim narzekać nie mogą, ale jeżeli mówimy o osobach na przykład zatrudnionych w handlu, czy osobach o niskich kwalifikacjach, czy braku kwalifikacji, no to u nas nie będzie nigdy rynku pracownika. Jesteśmy za małym regionem, za ubogim regionem, za mało rozwiniętym gospodarczo regionem. Nie ma u nas takich możliwości, żeby firmy też mogły płacić więcej po prostu, bo mają firmy bardzo wysokie, jak pan przewodniczący wspomniał, chociażby pozapłacowe koszty, które powodują, że firmy te nasze małe, mikro, rodzinne nie będą w ogóle zatrudniać, bo ich na to nie stać, więc nie mają dylematu, czy podnosić, czy nie.
Dotknęliśmy w trakcie naszej audycji właściwie wierzchołka Góry Lodowej, dyskusji o tym, co może się znajdować w nowym kodeksie pracy, wybierając być może takie te najbardziej smakowite do dyskusji kąski. Tych propozycji jest znacznie więcej i być może dalej jeszcze idących, choćby zakaz podejmowania umów cywilnoprawnych, jeśli nie posiada się własnej działalności gospodarczej. No ale to wciąż jest dyskusja, do której pewnie będziemy wracać, szczególnie jeśli przyjmie to formę już oficjalnych propozycji prawnych na poziomie rządowym czy już parlamentarnym. Ale chciałbym zapytać na koniec jeszcze tej dzisiejszej dyskusji. Oczekujecie, że w tym roku ten kodeks pracy pojawi się w nowej odsłonie?
Odpowiedź na tak postawione pytanie uzyskamy wtedy, kiedy ten projekt z tej komisji kodyfikacyjnej wyląduje na biurku ministra.
To ma się stać w marcu.
Tak, i wtedy zobaczymy, jaka będzie reakcja ministra i on zdecyduje, co dalej. Jeśli on uzna, że no, ma to ręce...
W tym przypadku ona, bo to będzie pani minister
Rafalska. Tak jest.
I pytanie drugie, jak długo potrwają konsultacje społeczne? Jeżeli takich zapisów radykalnych, powiedzmy mogących powodować jakieś poczucie zagrożenia pracodawców albo pracowników będzie więcej, a z tego, co czytamy, może być dużo takich kontrowersyjnych zapisów, to prace w Radzie Dialogu Społecznego i prace z partnerami społecznymi na pewno się przedłużą.
Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Anna Kaczor-Małecka ze Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Kazimierz Pasternak z regionu świętokrzyskiego NSZZ Solidarność.
Dziękuję
byli
bardzo.
Państwo naszymi gośćmi. Audycję zrealizował Jacek Kałczuga, a poprowadził ją niepalący Bartłomiej Zapawa.
Dziękuję bardzo. Punkty widzenia.